Jussi Adler Olsen. Kartoteka 64. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka duńskiego przełożyła Joanna Cymbrykiewicz. Czyta Janusz Zadura. Gorąco dziękuję Hene Adler Olsen za codzienną inspirację i zachętę oraz mądre, wnikliwe uwagi. Dziękuję też Frediemu Miltonowi, Ediemu Kiranowi, Hene Petersen, Miszy Szmalstigowi i Karlowi Andersenowi za istotne i wyczerpujące komentarze oraz Anne C. Andersen za sokoli wzrok i niepojętą energię. Podziękowania należą się Nilsowi i Marianne Harbo oraz Gite i Peterowi ku Rannesom, a także ośrodkowi dla pisarzy i tłumaczy Det Danske Forfatter Ok Oversetercenter Halt za gościnność. Dziękuję komisarzowi policji Leifowi Christensenowi za szczodrość w dzieleniu się swoim doświadczeniem i poprawki odnoszące się do policji. Składam podziękowania spółce AS Sund Og Belt, Archiwum DR Marianne Frit, Kurtowi Reiderowi, Birte Frit Nielsen, Uli Ide, Fridzie Torup, Girit Korber, Karlowi Rawnowi i Sos Noveli za ich wkład w moją kwerendę dotyczącą zakładu dla kobiet na Sprogę. Zadedykowane mojej mamie i mojemu tacie, Karen Margrette i Henrymu Olsenom oraz moim siostrom, Elzebet, Marianne i Wipe. Prolog. Listopad 1985. W chwili nieuwagi dała się ponieść uczuciom. Chłodna, delikatna lampka szampana w palcach, szum głosów i dłoń męża lekko obejmująca ją w pasie. Tylko zakochanie i ułamki sekund z odległego dzieciństwa mogły się z tym równać. Swojska paplanina jej babci, stłumiony śmiech, gdy zapadało się w sen, śmiech ludzi, których od dawna już nie ma. Netę zacisnęła usta, by nie dać się ponieść sentymentom. Czasem jej się to zdarzało. Wyprostowała się, spoglądając na paletę wielobarwnych sukienek i rząd wyprostowanych pleców. Wiele osób przybyło na kolację na cześć tegorocznego duńskiego zdobywcy Wielkiej Nagrody Skandynawskiej w dziedzinie medycyny. Uczeni, lekarze, śmietanka towarzyska. To towarzystwo nie było jej środowiskiem naturalnym, ale z biegiem lat czuła się w nim coraz lepiej. Zaczerpnęła powietrza, by westchnąć z zadowoleniem, gdy przez tłum kobiet o wysoko upiętych fryzurach i mężczyzn o ciasno zawiązanych muszkach poczuła bardzo wyraźnie, jak wbija się w nią czyjś wzrok. Coś jak trudne do określenia niepokojące wyładowania elektryczne, które może wywołać spojrzenie nieżyczliwego człowieka. Instynktownie się przesunęła, jak ścigane zwierzę szukające schronienia w zaroślach. Położyła dłoń na ramieniu męża, próbując się uśmiechnąć, podczas gdy jej wzrok błądził między ubranymi elegancko postaciami i drżącą poświatą z kandelabrów. Jakaś kobieta odchyliła z rozbawieniem głowę, odsłaniając widok na przeciwległą ścianę sali. Stał tam. Jego sylwetka kurowała nad resztą jak latarnia morska. Pomimo przygarbienia i krzywych nóg i tak przypominał wielką, dziką bestię, której oczy przesuwały się po tłumie ludzi niczym reflektory. Znów poczuła głęboko w trzewiach, jak intensywnie ją obserwuje i zrozumiała, że jeśli nie zareaguje tu i teraz, jej życie w ciągu paru sekund legnie w gruzach. Andreas? Powiedziała, chwytając się za szyję, która już lepiła się od potu. Moglibyśmy wyjść? Nie czuję się zbyt dobrze. To wystarczyło. Jej mąż uniósł ciemne brwi, skinął do pozostałych i oddalił się od nich, ujmując ją pod rękę. Kochała go za takie gesty. Dziękuję, powiedziała. Niestety znów mam atak. Kiwnął głową. Sam znał to aż nazbyt dobrze. Długie, ciemne wieczory w salonie w towarzystwie nadciągającej migreny. To ich łączyło. Gdy dotarli do monumentalnych schodów, wysoki mężczyzna zaszedł ich z boku i stanął przed nimi. Zauważyła, że wyraźnie się postarzał. Niegdyś błyszczące oczy zmatowiałe, włosy trudno było rozpoznać. 25 lat. robi swoje. Nete, ty tutaj? Spytał. Ostatnia osoba, którą spodziewałbym się spotkać w tym towarzystwie. Wyminęła go, ciągnąc za sobą męża, ale to nie powstrzymało prześladowcy. Nie pamiętasz mnie? Rozległ się głos za jej plecami. Owszem, pamiętasz. Kurt Wad. Pamiętasz mnie na pewno. Zrównał się z nimi u podnóża schodów. Czyżbyś była dziwką dyrektora Rosena? Kto by pomyślał, że zajdziesz tak wysoko?
Próbowała pociągnąć za sobą męża, ale Andreas Rosen nie słynął z bagatelizowania problemów.
Tego też nie zbagatelizował.
Czy mógłby pan zostawić moją żonę w spokoju? Spytał, a jego stonowanej wypowiedzi towarzyszyło spojrzenie wróżące wybuch wściekłości.
No proszę.
Nieproszony gość cofnął się o krok.
Wciągnęłaś w swoją sieć Andreasa Rosena. Dobra robota.
Posłał jej coś, co można by wziąć za uśmieszek, ale ona za dobrze go znała.
To mi zupełnie umknęło. Musisz wiedzieć, że nie bywam zbyt często w tych kręgach i nie czytam prasy plotkarskiej.
Widziała w zwolnionym tempie, że jej mąż pogardliwie kręci głową. Poczuła, jak chwyta ją za rękę i ciągnie za sobą. Przez chwilę nie mogła złapać oddechu. Odgłos ich kroków brzmiał jak niesynchronizowane echo.
Uciekajmy stąd, mówiło.
Gdy byli już w szatni, głos za ich plecami odezwał się znów.
Panie Rosen, może pan tego nie wie, ale pańska żona jest dziwką. Prostą dziewczyną ze Sprogę, której wszystko jedno, przed kim rozkłada nogi. Że ten jej kretyński mózg nie odróżnia prawdy od kłamstwa i...
Poczuła szarpnięcie w nadgarstku, gdy jej mąż się obrócił. Kilka osób próbowało uspokoić mężczyznę zakłócającego uroczystość. Paru młodszych lekarzy, którzy się tu zbiegli, podeszło ku niemu groźną postawą, dobitnie podkreślając, że jego obecność jest tu niepożądana. Andreas, daj spokój! Zawołała, gdy podszedł do grupki otaczającej dręczyciela, ale jej mąż nie słuchał.
Samiec alfa zaczął już znakować swoje terytorium.
Nie wiem, kim pan jest, powiedział, ale sugeruję, by od tej chwili przestał się pan pokazywać publicznie, dopóki nie nauczy się pan zasad obcowania z ludźmi. Chudy osobnik wystawił głowę ponad przytrzymujących go mężczyzn i wszyscy obecni w szatni skupili się na jego spierzchniętych wargach. Panie szatniarki stojące za ladą i oddzielające futra od prochowców, ludzie przemykający obok, szoferzy czekający przy drzwiach wahadłowych. Wtedy padły słowa, które musiały paść.
Proszę zapytać Netę, gdzie została wysterylizowana, panie Rosen? Proszę ją zapytać. Ile miała aborcji? I oto jak się człowiek czuje po 5 dniach spędzonych w izolatce. Dopóki jej pan o to nie spyta, proszę mi nie wypominać braku dobrych manier. Do tego potrzeba kogoś lepszego, panie Rosen.
Kurt Wad wyrwał się z otaczającej go grupki i odsunął na bok, patrząc nienawistnie.
Idę, zawołał. A ciebie, Nete, wymierzył w nią drżący palec. Ciebie, niech piekło pochłonie. Tam właśnie trafisz.
Gdy zamknęły się za nim drzwi wahadłowe, w całym pomieszczeniu podniósł się szum.
To był Kurt Wad, szepnął ktoś za ich plecami. Kolega ze studiów, dzisiejszego laureata. I to zdecydowanie najlepsza rzecz, jaką można o nim powiedzieć.
A jednak znalazła się w pułapce. Zdemaskowana. Ludzie mierzyli ją wzrokiem. Zastanawiali się, co zdradzało jej prawdziwe ja. Czy wycięcie jest zbyt głębokie, a może biodra zbyt wulgarne, usta?
Gdy wydawano im płaszcze, ciepły oddech szatniarki wydawał się wręcz jadowity.
Nie jesteś lepsza ode mnie, zdawała się mówić.
Wyszli szybko. Spuściła wzrok, ujmując męża pod rękę. Swojego ukochanego męża, któremu teraz nie śmiała spojrzeć w oczy. Wsłuchiwała się w cichy, monotonny szum silnika. Sunąc przez mrok, Nie zamienili ze sobą ani słowa, siedząc każde sobie i spoglądając w jesienną ciemność z zapulsującego rytmu wycieraczek. Może on czekał na jakiejś dementi? Ale nie mogła mu go dać. Może ona czekała, aż on pierwszy wyciągnie do niej rękę? Pomoże wydostać się z tego kaftana bezpieczeństwa? Spojrzy na nią po prostu i powie, że to bez znaczenia, że liczy się tylko 11 wspólnych lat. Nie te 37, które przeżyła przedtem. Ale on włączył radio i muzyczna wrzawa wypełniła wnętrze samochodu. Sting towarzyszył im w drodze na południe przez Zelandię, zaś Shade i Madonna przez wyspę Felster i cieśninę Guldborgsund. To była noc młodych, osobliwych, rozśpiewanych głosów, jedyna łącząca ich więź. Wszystko inne przestało istnieć. Paręset metrów przed wioską Blens, kilka kilometrów od domu, zjechał z drogi na pole. Opowiedz mi o tym. Zażądał, kierując wzrok na otaczającą ich ciemność. Żadnego ciepłego słowa. Nawet jej imienia na pocieszenie. Po prostu opowiedz mi o tym. Zamknęła oczy. Prosiła, by zrozumiał, że to wszystko kwestia okoliczności i że właśnie mężczyzna, który ją oskarżył, ponosi winę za jej nieszczęście. Ale poza tym wszystko, co zostało powiedziane, jest prawdą. Przyznała to cichym głosem. Wszystko to prawda. Przez wszechogarniającą, bolesną chwilę słychać było tylko jego oddech. Po czym odwrócił się do niej z pociemniałymi oczami. To dlatego nie mogliśmy mieć dzieci, rzekł. Skinęła głową. Zacisnęła usta i opowiedziała, jak było. Owszem, jest winna kłamstw i przemilczeń, przyznaję. Jako młoda dziewczyna została osadzona w ośrodku na Sprogę, ale nie ze swojej winy, lecz w wyniku ciągu nieporozumień, nadużyć, rozczarowań, wyłącznie dlatego. I owszem, miała aborcję i została wysterylizowana, ale ten okropny człowiek, którego właśnie spotkali, położył dłoń na jej ręce. Bijący z niej chłód poraził ją jak prąd i sprawił, że zamilkła. Następnie wrzucił bieg, puścił sprzęgło, przemknął przez wieś i błyskawicznie przyspieszył, jadąc pośród łąk ciemnym odcinkiem tuż nad wodą. Przykro mi, Nete, ale nie umiem ci wybaczyć, że latami kazałaś mi ślepo wierzyć, że możemy zostać rodzicami. Po prostu nie potrafię. A jeśli chodzi o resztę, to, co usłyszałem, napawa mnie wstrętem. Zamilkł na chwilę, ona poczuła, jak jej skronie robią się lodowate, a kark się napina. Uniósł arogancko głowę. Z taką samą arogancją prowadził negocjacje z ludźmi, którzy według niego nie zasługiwali na jego szacunek. Z taką samą pewnością siebie puszczał mimo uszu kiepskie porady. Spakuję swoje rzeczy. Powiedział aż nazbyt wyraźnie. Masz tydzień, żeby poszukać sobie czegoś innego. Możesz zabrać schawne gard, co ci się tylko podoba. Niczego ci nie zabraknie. Powoli odwróciła twarz i utkwiła wzrok w wodzie. Uchyliła okno, wdychając zapach wodorostów niesionych przez czarne fale, które w końcu pochwycą i ją. Wróciło uczucie znane z samotnych, wypełnionych rozpaczą dni na Sprogę, gdzie to samo falujące morze kusiło, by położyć kres nieszczęśliwemu życiu. Niczego ci nie zabraknie, powiedział, tak jakby miało to jakieś znaczenie. Czyli naprawdę nic o niej nie wiedział. Na chwilę utkwiła wzrok w dacie na zegarku. 14 listopada 1985. I czując, jak drżą jej wargi, obróciła ku niemu głowę. Jego ciemne oczy wyglądały jak oczodoły w czaszce. Skupiony był tylko na pokonywaniu zakrętu i na drodze. Wtedy powoli uniosła rękę w stronę kierownicy. Chwyciła ją i gdy zaczął protestować, szarpnęła z całej siły. Na nic się zdała ogromna moc samochodu. Droga umknęła im spod kół, a metaliczny dźwięk, z jakim auto przedarło się przez ścianę zieleni, zagłuszył ostatnie protesty jej męża. Gdy wpadli do wody, poczuła się niemal jakby wracała do domu.
Listopad 2010. Karl Mork usłyszał o wydarzeniach minionej nocy przez radio policyjne, gdy wyjeżdżał do pracy ze swego szeregowca Velerod. W normalnych okolicznościach działania obyczajówki nie przyciągnęłyby jego uwagi, ale w tym przypadku było inaczej. Właścicielka agencji towarzyskiej została napadnięta i oblana kwasem siarkowym w swoim mieszkaniu na Enkhevevaj, więc personel oddziału oparzeń Szpitala Królewskiego miał co robić. Teraz poszukiwano świadków, na razie bezskutecznie. Przewleczono już na przesłuchanie grupkę niedomytych facetów z Litwy, ale wraz z upływem godzin stało się jasne, że sprawcą mógł być tylko jeden z podejrzanych. Ale nie mogli go przydybać. Brakowało materiału dowodowego. Przy przyjęciu do szpitala poszkodowana oświadczyła, że nie jest w stanie wskazać winnego, więc całą hałastrę trzeba było wypuścić. Brzmiało to dziwnie znajomo. Idąc przez plac Politietorvet na parking, spotkał Sopla, czyli Brandura Isaksena z posterunku City.
Znowu leziesz wkurzać ludzi, rzucił Karl w przelocie, a ten nieszczęsny idiota przystanął, traktując to jako zaproszenie do rozmowy.
Tym razem trafiło na siostrę Baka, powiedział chłodno.
Mork spojrzał na niego nieprzytomnym wzrokiem. O czym on u diabła bredzi?
Kiepska sprawa. Odparł.
O, to zawsze pasuje.
Chyba słyszałeś o tym napadzie na Enkhevevaj. Nie wyglądała dobrze. Ciągnął. Lekarze ze Szpitala Królewskiego mieli w nocy pełne ręce roboty. Czy ty przypadkiem nie znasz się dobrze z Borgem Bakiem?
Karla aż odrzuciło. Z Borgem Bakiem? Czy się znali?
Z podkomisarzem kryminalnym z Departamentu A, który poprosił o urlop, a potem w najgorszym czasie sam się oddelegował na emeryturę? Z tym świętoszkowatym dupkiem?
Jesteśmy przyjaciółmi w podobnym stopniu jak ty i ja.
Odparł półgębkiem. Isaksen kiwnął głową z zaciętą miną. Owszem, miłość panująca między tą dwójką przygniotłaby do ziemi skrzydła motyla.
Znasz też siostrę Borgego, Esther Buck? Spytał.
Karl spojrzał w stronę kolumnady, gdzie ujrzał Rosę, drepczącą z torebką wielkości walizki przewieszoną przez ramię.
A ta co wyrabia?
Zamierza zrobić sobie w biurze wakacje?
Zauważył, że Isaksen podążył za jego spojrzeniem i odwrócił wzrok.
Nigdy jej nie poznałem, ale chyba ma burdel, nie?
Odparł Mork.
A to bardziej twoja domena niż moja, więc nie mieszaj mnie w to.
Kąciki ust Isaksena poddały się prawu ciążenia.
Licz się z tym, że Bak wparuje na komendę i będzie chciał się w to mieszać.
Karl miał wątpliwości.
Przecież Bak rzucił służbę, bo nie znosił swojej pracy i nienawidził przychodzić na komendę główną. Niech sobie przychodzi. Na zdrowie. Odpowiedział. Byle nie do mnie do piwnicy.
Isaksen przeczesał palcami swoje czarne, jak smoła, rozczochrane o poranku włosy.
Nie no, jasna sprawa. Masz tam u siebie co robić. Bzykając tamtą, co?
Machnął głową w kierunku Rosy, która już zniknęła na schodach.
Pokręcił głową. Niech diabli wezmą Isaksena i jego bzdurne pomysły. Bzykać Rosę. To już lepiej wstąpić do zakonu męskiego w Bratysławie.
Karl?
Zagaił strażnik w budce wartowniczej 30 sekund później.
Ta psycholożka Mona Ibsen zostawiła to dla ciebie.
Podał mu przez drzwi szarą kopertę, uroczyście, jakby stanowiło to najważniejszy punkt dnia.
Mork spojrzał na nią z ciekawością. Kto wie, czy nie stanowiło?
Strażnik usiadł.
Słyszałem, że Asad przyszedł tu już o 4:00. Widzę, że się bardzo przykłada do swoich zadań w tej piwnicy. przygotowuje zamach terrorystyczny na komendę główną, czy jak?
Zaniósł się śmiechem, ale ucichł pod wpływem ciężkiego jak ołów spojrzenia policjanta.
Sam go spytaj.
Odparł Karl, myśląc o kobiecie, którą aresztowano na lotnisku za samo wypowiedzenie słowa bomba. Lapsus wart pierwszych stron gazet. W jego oczach to tutaj było o wiele gorsze. Już na najniższych stopniach spiralnych schodów zorientował się, że Rose ma dobry dzień. Ciężki zapach goździków i jaśminu uderzył go w nozdrza, przywołując na myśl pewną starszą kobietę w Osterbrondeslew, która szczypała w pośladki wszystkich zaglądających do niej mężczyzn. Gdy Rose pachniała w ten sposób, człowieka zaczynała boleć głowa, choć wyjątkowo nie z powodu jej zgryźliwych odzywek. Asad wysnuł teorię, że dostała te perfumy w spadku, ale inni byli zdania, że mdlące mieszanki tego typu wciąż można kupić w pewnych indyjskich sklepikach, które nie były zainteresowane powrotem klienteli. Cześć, Karl. Pozwól tutaj. Zagrzmiała ze swojego biura.
Westchnął. Co znowu?
Minął graciarnię Asada, wsunął głowę do sterylnie czystego gabinetu Rose i jego wzrok spoczął na wielkiej torbie, którą dopiero co przytaszczyła. Zdaniem Karla nie tylko perfumy Rose wzbudzały tego dnia niepokój. Podobnie rzecz się miała z wystającym z torby gigantycznym stosem papierów. Zaczął ostrożnie, wskazując na papiery. Co to jest? Spojrzała na niego oczami obwiedzionymi czarnymi jak węgiel kreskami zwiastującymi problemy. Stare sprawy, które walały się po biurkach szefów policji przez ostatni rok. Sprawy, które nie trafiły do nas od razu. Kto jak kto, ale ty powinieneś coś wiedzieć o podobnym partactwie. Ostatnią aluzję okrasiła gardłowym prychnięciem, które zapewne można było zinterpretować jako śmiech. Teczki zostały omyłkowo dostarczone do oddziału krajowego Europolu. Właśnie je przyniosłam.
Karl uniósł brwi. Jeszcze więcej spraw. Więc dlaczego u licha ona się uśmiecha?
Tak, tak, wiem, co sobie myślisz. To na pewno najgorsza wiadomość dnia, uprzedziła go. Ale nie widziałeś jeszcze tej teczki. Nie jest z oddziału krajowego, leżała już na moim biurku, kiedy przyszłam. Podała mu sfatygowaną tekturową teczkę, chcąc zapewne, by natychmiast zabrał się do jej przeglądania, ale tu się myliła. Złych wiadomości nie przyjmuje się od tak, przed porannym papierosem, a poza tym wszystko ma swój ustalony bieg. Przecież dopiero co przyszedł, do cholery.
Pokręcił głową, wrócił do siebie, rzucił teczkę na stół, a kurtkę na krzesło w kącie. W gabinecie unosił się zatęchły zapach, a świetnówka migała wyjątkowo intensywnie. Najtrudniejsze do przetrwania są środy.
Zapalił papierosa i poczłapał do asadowego schowka na szczotki, gdzie wszystko wyglądało tak jak zazwyczaj. Dywanik modlitewny był rozłożony na ziemi, a w powietrzu unosiły się gęste kłęby miętowych oparów. Radio tranzystorowe nastawione było na coś, co uznać by można za okrzyki godowe delfinów połączone z chórem gospel, odtwarzane na magnetofonie szpulowym o luźnym pasku napędowym. Stambuł à la carte.
Dzień dobry, powiedział morg.
Asad powoli obrócił głowę w jego stronę. Wschód słońca nad Kuwejtem nie mógł się równać odcieniem czerwieni z imponującym narządem węchu tego nieszczęśnika.
Boże, miły Asad, to nie wygląda dobrze.
Karl cofnął się o krok na jego widok. Jeśli grypa już musi grasować w ich piwnicznej czeluści, niech przynajmniej jego ominie.
To przyszło wczoraj.
Smarknął Asad. Równie wilgotnych psich oczu ze świecą by szukać.
Wracaj do domu i to natychmiast.
Polecił Karl i wyszedł. Nie było potrzeby ciągnąć tej rozmowy. Asad i tak nie posłucha. Wrócił bezpiecznie do siebie i wyłożył nogi na biurko, zastanawiając się po raz pierwszy w życiu, czy by nie wykupić wakacji na Gran Canaria. 14 dni pod parasolem ze skąpo odzianą Moną u boku, he? Grypa może sobie hulać po ulicach Kopenhagi, ile wlezie. Uśmiechnął się na tę myśl, wyjął kopertę od Mony i ją otworzył. Już sam zapach wystarczył.
delikatny i zmysłowy. Mona Ibsen w pigułce. A nie ciężkie jak ołów bombardowanie zmysłów w wydaniu Rosę. Początek brzmiał: moje słodkie kochanie. Karl się uśmiechnął. Tak czule i słodko nie przemawiano do niego od czasu, kiedy leżał w szpitalu w Brunderslev z 6 szwami na brzuchu i ślepą kiszką w słoiku. Moje słodkie kochanie, dziś o 19:30 umawiamy się u mnie na gęś, okej? Przyjdź w garniturze i przynieś czerwone wino. Ja zapewnię niespodzianki. Całuję, Mona. Karl poczuł ciepło napływające do policzków. Co za kobieta. Zamknął oczy i zaciągnął się głęboko papierosem, próbując wyobrazić sobie, co kryje się pod słowem niespodzianki. Nie były to wyobrażenia dla każdego.
Co tak siedzisz i uśmiechasz się z zamkniętymi oczami? Zagrzmiało z tyłu. Nie zamierzasz spojrzeć do tej teczki, którą ci dałam?
Rosę stała w drzwiach z założonymi rękami i schyloną głową. Czyli nie zniknie, dopóki on nie zareaguje. Zdusił papierosa i sięgnął po teczkę. A lepiej już mieć to za sobą, bo będzie tu stała, dopóki nie zawiąże sobie rąk w supły. W teczce znajdowało się 10 wyblakłych kartek z sądu Wiering. Już po pierwszej stronie zorientował się, co to takiego. Jak u diabła ta sprawa mogła wylądować u Rosę? Pośpiesznie przejrzał pierwszą stronę, znając z góry kolejność zdań. Lato 1978, utonięcie mężczyzny w strumieniu Noreo, właściciel dużej fabryki maszyn, zapalony wędkarz sportowy i członek różnych stowarzyszeń. 4 pary świeżych odcisków stóp wokół stołka wędkarskiego i podniszczonej torby. Nie zginął żaden sprzęt, włączając kołowrotek i wędki za ponad 500 koron każda. Ładna pogoda, sekcja zwłok nie wykazała nic podejrzanego, żadnej wady serca czy zawału, po prostu utonięcie. Gdyby nie fakt, że woda w tym miejscu miała nieco ponad 0,5 metra głębokości, sprawę już na wstępie zaklasyfikowano by jako wypadek. Ale morg wiedział, że to nie samo zdarzenie wzbudziło zainteresowanie Rosę. Nie wzbudził go także fakt, że sprawa nie została wyjaśniona, w związku z czym automatycznie wylądowała u nich w piwnicy. Chodziło o to, że do akt sprawy dołączono zdjęcia i że na 2 z nich widniała podobizna Karla. Westchnął. Mężczyzna nazywał się Birger Mork i był jego rodzonym stryjem. Jowialny i wielkoduszny człowiek, którego podziwiali zarówno jego syn Ronny, jak i Karl, i dlatego zabierał ich ze sobą na wycieczki. Dokładnie jak tamtego dnia, gdy mieli poznać tajniki i triki wędkarstwa. Ale 2 dziewczyny z Kopenhagi, które zjechały rowerami całą Danię, właśnie zbliżały się do celu w Skagen, mając na sobie cienkie koszulki ponętnie lepiące się do spoconych ciał. Widok tych 2 jasnowłosych hipisek pokonujących z trudem ciąg pagórków poraził Karla i jego kuzyna Roniego jak uderzenie pioruna, więc upuścili wędki i rzucili się przez pole niczym cielęta czujące po raz pierwszy w życiu trawę pod kopytami. Gdy 2 godziny później wrócili nad potok z zarysami obcisłych bluzek dziewczyn na zawsze wypalonymi na siatkówkach, Birger Mork już nie żył. Po licznych przesłuchaniach i posądzeniach policja Wiering dała sobie spokój ze sprawą i mimo, że nigdy nie dotarto do 2 kopenhaskich dziewcząt stanowiących jedyne alibi młodych panów, Ronny i Karl zostali oczyszczeni z podejrzeń. Ojciec Karla był zły i zrozpaczony przez wiele miesięcy, ale innych konsekwencji nie było.
Nie najgorzej wtedy wyglądałeś. Ile miałeś lat?
Spytała Rosę, nadal stojąc w drzwiach. Wypuścił teczkę z rąk na stół. Nie miał ochoty, by przypominano mu o tym czasie. Ile miałem lat? 17, a Ronny 27. Westchnął. Orientujesz się w ogóle, dlaczego ta sprawa wypłynęła tak nagle?
Dlaczego? Postukała się w głowę ostrymi jak igły kłykciami. Halo, książę z bajki, obudź się! Przecież właśnie tym się zajmujemy, nie? Grzebiemy w starych, niewyjaśnionych zabójstwach.
Owszem. Ale po pierwsze tę sprawę uznano za nieszczęśliwy wypadek, po drugie chyba sama nie wyrosła ci z fotela, co?
Może powinnam spytać policję z Jering, dlaczego właśnie teraz do nas spłynęła?
Karl uniósł brwi.
Tak, może właśnie powinna.
Obróciła się na pięcie i stukając obcasami wróciła na swoje terytorium. Sygnał odebrany. Zapatrzył się przed siebie. Dlaczego u diabła ta sprawa w ogóle powraca? Jakby już nie przysporzyła dość problemów. Spojrzał jeszcze raz na zdjęcie swoje i Roniego i odsunął teczkę w stronę sterty z innymi sprawami. Było minęło. Nic tego nie zmieni. A przed 4 minutami przeczytał list Mony, w którym nazywała go swoim słodkim kochaniem. Trzeba mieć priorytety. Uśmiechnął się. Wygrzebał komórkę z kieszeni i spojrzał ze złością na maleńkie przyciski. Jeśli wyślę Monie SMS-a, samo pisanie zajmie mu 10 minut. A jeśli do niej zadzwoni, będzie musiał czekać, aż odbierze. Westchnął i wziął się do pisania. Nie ulega wątpliwości, że technologia klawiatur komórkowych musiała zostać stworzona przez pigmeja z palcami jak spaghetti i że normalny, średniej budowy mężczyzna z Europy Północnej musiał się w związku z tym czuć jak hipopotam grający na flecie. Napisawszy, przyjrzał się efektom swoich wysiłków, przepuszczając z westchnieniem szereg literówek. Mona na pewno zrozumie sens. Jest amator na jej świąteczną gęś. W chwili, gdy odłożył telefon, w drzwiach pojawiła się głowa. Od ostatniego razu zaczeska została przystrzyżona, a skórzana kurtka odbyła wizytę w prasowalni, ale noszący ją człowiek był niepoukładany, jak zawsze.
— Bak? Co tu robisz do diaska?
— spytał.
— Nie udawaj, że nie wiesz. Odparł mężczyzna, który miał wory pod oczami z niewyspania. — Bo już wyłażę ze skóry, dlatego...
Klapnął na krześle naprzeciwko Karla pomimo jego niemych protestów.
Moja siostra Ester już nigdy nie będzie z sobą. A ten dupek, który chlusnął jej w twarz kwasem, siedzi sobie w sklepie w suterenie na Eskildsgate i śmieje się do rozpuku. Zapewne rozumiesz, że jako były policjant nie jestem dumny z tego, że moja siostra prowadzi burdel, ale chyba nie sądzisz, że gnojkowi powinno się upiec.
Nie mam pojęcia, dlaczego przyszedłeś, Buck. Pogadaj z ludźmi z City albo przynajmniej z Markusem Jakobsenem czy z którymś z innych szefów, jeśli uważasz, że sprawa jest źle prowadzona. Nie zajmuję się rozbojami ani obyczajówką, przecież wiesz.
Przeszedłem prosić ciebie i Asada, byście ze mną pojechali i zmusili gnojka do przyznania się do winy.
Mork poczuł, jak marszczy mu się czoło u nasady włosów.
Pogięło go?
Dostałeś tu taką jedną sprawę, ale to już pewnie zauważyłeś. Ciągnął Buck. To ja ją tu przysłałem. Parę miesięcy temu przekazał mi ją kolega z Jering. Dziś w nocy położyłem ją u Rosę.
Karl spojrzał na faceta, zastanawiając się, jakie ma opcje. Na razie nasuwały mu się 3. Pierwsza przewidywała przywalenie gościowi w pysk. Druga – kopnięcie go w tyłek. Karl jednak wybrał 3.
Owszem, teczka leży tam, powiedział wskazując na papierowy Armagedon w kącie biurka. Dlaczego nie przekazałeś tej sprawy mnie? Byłoby trochę grzeczniej.
Buck uśmiechnął się zdawkowo.
Od kiedy to grzeczność między nami przyniosła jakieś rezultaty? Nie, stary. Chciałem mieć pewność, że ktoś inny z wydziału zobaczy tę sprawę, dzięki czemu ona nagle nie zniknie, okej?
Dwie pozostałe opcje znów nabrały aktualności. Dobrze, że ten palant już tu na co dzień nie bywa.
Trzymałem tę sprawę u siebie, czekając na właściwą okazję, kapujesz?
Skąd? Jaką okazję?
Potrzebuję twojej pomocy.
A nie myśl sobie, że spuszczę łomot ewentualnemu sprawcy, bo machasz mi przed nosem sprawą sprzed 30 lat. A wiesz dlaczego?
Karl wyliczał na palcach każdy kolejny argument.
Po pierwsze, sprawa jest przedawniona. Po drugie, to był nieszczęśliwy wypadek. Mój stryj utonął.
Musiał poczuć się źle i wpadł do potoku. Tak brzmiał wniosek prowadzących sprawę. Po trzecie, gdy to się stało, nie było tam ani mnie, ani mojego kuzyna. Po czwarte, w przeciwieństwie do ciebie jestem porządnym gliniarzem, który wystrzega się spuszczania manta podejrzanym.
Karl wstrzymał się na chwilę z ostatnim zdaniem. O ile się orientował, Buck nie mógł mieć na niego niczego w tym stylu. W każdym razie jego wyraz twarzy na to nie wskazywał. I po piąte, wyprostował pięć palców, po czym zacisnął pięść. Jeśli już miałbym komuś przyłożyć, to raczej pewnemu panu, który bawi się w policjanta, choć już nim nie jest. Z twarzy Bucka zniknął uśmiech. Rozumiem. Powiem ci w takim razie, że jeden z moich dawnych kolegów z Yering lubi wyjazdy do Tajlandii. 14 dni w Bangkoku i te sprawy.
A co mnie to kurna obchodzi? Pomyślał Morg.
Twój kuzyn Ronnie zdaje się też to lubi, podobnie jak dobrze się napić, ciągnął Buck. I wiesz co? Jak twój kuzyn Ronnie ma już dobrze w czubie, lubi też sobie pogadać.
Karl stłumił głębokie westchnięcie. Ronnie, ten skończony pajac. Znów są z nim problemy? Widzieli się ostatnio co najmniej 10 lat temu na pechowej konfirmacji w Oder, kiedy to Ronnie nie stronił przy barze ani od trunku, ani od kelnerek. Niby nic takiego. Może poza faktem, że jedna z kelnerek była aż nazbyt chętna. A do tego niepełnoletnia, nie wspominając już o tym, że była siostrą konfirmanta. Skandalowi udało się zapobiec, ale zapadł on w pamięć odderskiej gałęzi rodziny. Nie, Ronnie subtelnością nie grzeszył. Machnął lekceważąco ręką. Co go do czarta obchodzą sprawki Roniego?
Idź na górę do Markusa i gadaj, co ci się żywnie podoba, Buck, ale znasz go przecież. Powie dokładnie to samo, co ja. Nie bije się podejrzanych i nie grozi byłym kolegom starymi historiami jak ta tutaj.
Buck odchylił się na krześle. I w tym barze, w Tajlandii, w obecności świadków, twój kuzyn przechwalał się na prawo i lewo, że zabił swojego ojca.
Morg zmrużył oczy. Nie brzmiało to zbyt wiarygodnie.
A to, czyżby? No to chyba mózg mu się zlasował od alkoholu. Ale zgłośno, jeśli uważasz za stosowne. Wiem, że nie utopił swojego ojca, bo był w tym czasie ze mną.
Twierdził jednocześnie, że byłeś z nim. Fajnego masz kuzyna.
Karl z całej siły zmarszczył brwi i wstał wyprostowany, starając się nadąć klatkę piersiową.
Chodź no tu, Asad!
Krzyknął na pełny regulator prosto w twarz Bucka. Po zaledwie 10 sekundach niedomagający osobnik stał już w drzwiach, pociągając nosem.
Asad, moja droga dręczona przez grypę istoto, czy byłbyś tak miły i kaszlnął na tego tu durnia, tylko weź głęboki wdech.
Co jeszcze leżało na tej stercie z nowymi sprawami, Rosę?
Wyglądała, jakby zastanawiała się, czy nie wziąć całej sterty i mu jej nie wręczyć, ale Karl wiedział, co się święci. Coś już przykuło jej uwagę. Ta dzisiejsza historia burdelmamy skojarzyła mi się ze sprawą, którą właśnie dostaliśmy z Colding. Leżała na tej kupce, którą przyniosłam z Europolu.
Wiesz, że kobieta, którą nazywasz burdelmamą, jest siostrą Bucka?
Rosę kiwnęła głową. Nie znam gościa, ale plotki się szybko rozchodzą. To ten, co tu przed chwilą był, prawda?
Postukała w teczkę leżącą na samym wierzchu i otworzyła ją polakierowanymi na czarno paznokciami.
Słuchaj uważnie, Karl, bo będziesz musiał sam to czytać.
Tak, tak. Odparł, błądząc wzrokiem po jej opływowym, szarobiałym środowisku pracy. Aż człowiek tęsknił za jej alter ego Irsą i jej różowym piekiełkiem.
Sprawa dotyczy kobiety o nazwisku Rita Nielsen, pseudonim artystyczny... Rosa wykonała znak cudzysłowu w powietrzu. Louis Ciccone. Używała go przez jakiś czas w latach 80., kiedy oferowała tak zwany, cudzysłów znów się pojawił,
Taniec erotyczny w klubach nocnych w obszarze Trójkąta. No, tak nazywa się obszar na Jutlandii, wyznaczony przez trzy miasta: Vejle, Kolding i Fredericie. Wielokrotnie karana za oszustwa, a potem za stręczycielstwo i sutenerstwo. Prowadzi agencję towarzyską w Kolding w latach 70. i 80., po czym nagle znika w Kopenhadze w 87. W trakcie śledztwa lotna brygada szuka przyczyny jej zniknięcia, przede wszystkim w środkowo-jutlandzkich i kopenhaskich środowiskach pornograficznych, ale po trzech miesiącach sprawa zostaje zarzucona z adnotacją, że najprawdopodobniej w grę wchodzi samobójstwo. Jest tam też napisane, że w międzyczasie pojawiło się sporo nowych, poważnych zadań, więc nie można było marnotrawić już sił na tę sprawę. Odłożyła teczkę na stół, robiąc cierpką minę. Zarzucona. Na bank to samo stanie się ze sprawą Esther Buck. Czy może ty widziałeś tu kogoś, kto miotałby się jak w panice, chcąc dopaść bydle, które zrobiło to tej nieszczęsnej kobiecie?
Karl wzruszył ramionami. Jedyna panika, jaką było mu dane zobaczyć dziś rano, malowała się na skwaszonej twarzy jego przybranego syna Jespera, gdy obudził go o 7:00 z prośbą, by zasuwał na swój kurs przygotowawczy do egzaminu HF w Gentofte o własnych siłach.
Z tego, co widzę, absolutnie nic tego dnia nie wskazywało na jej tendencje samobójcze, ciągnęła. Rita Nielsen wsiada do swego wypasionego białego Mercedesa 500 SEC i spokojnie odjeżdża spod domu. Parę godzin później zapada się pod ziemię. Właściwie tyle.
Wyciągnęła zdjęcie i rzuciła mu pod nos. Była to fotka samochodu stojącego przy krawężniku z kabiną ogołoconą przez złodziei.
Co za fura. Oj, na tej masce co najmniej połowa przebojowych dziewcząt z Westerbro wiłaby się w swoich sztucznych futerkach kupionych za uciłane pieniądze. Jego służbowy grat się nie umywał.
Ostatnio widziano ją 4 września 87 roku i dzięki transakcjom na jej karcie możemy prześledzić jej działania od miejsca zamieszkania w Kolding o godzinie 5:00, przez Fionie, gdzie tankuje benzynę, i dalej na promie przez Wielki Bełt aż do samej Kopenhagi, gdzie w kiosku na Norbroget kupuje papierosy o 10:10. Od tej chwili nikt jej nie widział. Jej Mercedesa znaleziono parę dni później na Kapelwaj. Doszczętnie okradzionego. Skórzane siedzenia, koło zapasowe, radio samochodowe, magnetofon kasetowy i mnóstwo innych rzeczy. Nawet kierownice buchnęli. Zostało tylko parę kaset i książek w schowku.
Karl podrapał się po podbródku. W tamtych czasach niewiele sklepów miało terminale do kart płatniczych, co dopiero kiosk na Norbro. Po co tyle zachodu z płaceniem kartą kredytową? Musiała na pewno załadować kartę do terminala, a potem złożyć podpis, i to wszystko dla nędznej paczki papierosów? Przecież to wymaga cierpliwości.
Rosa wzruszyła ramionami. Może nie lubiła gotówki? Może nie lubiła dotykać pieniędzy? Może wolała trzymać pieniądze w banku i płaciła z odsetek? Może miała tylko 500, a właściciel kiosku nie miał z czego wydać? Może...
Stop, wystarczy. Karl zamachał rękami. Ale powiedz mi... Na czym opierano teorię o samobójstwie? Poważna choroba? Problemy finansowe? Czy to dlatego zapłaciła za fajki kartą kredytową?
Wzruszyła ramionami gdzieś pod swoim grafitowym, nazbyt masywnym swetrem, prawdopodobnie zrobionym na drutach przez Irsę. Ta, dobre pytanie. To rzeczywiście trochę dziwne. Rita Nielsen alias Louise Ciccone była zamożną kobietą, a wnioskując z jej niegodnego pozazdroszczenia curriculum vitae, również taką, która nie dała sobie w kaszę dmuchać, jej dziewczynki z Kolding określały ją jako twardą jak stal i nie do zdarcia. Jedna z nich powiedziała, że prędzej wymordowałaby resztę ludzkości, niż sama się zabiła.
Karla ogarnęło dziwne przeczucie, co go rozzłościło. Ale zainteresowanie zostało wzbudzone. Spokojnie i nieśpiesznie zaczęły kiełkować w nim pytania. Między innymi to o papierosy. Czy kupuje się papierosy tuż przed popełnieniem samobójstwa? Owszem, może i tak, by uspokoić myśli i cały organizm.
Cholera. Młyn w jego głowie już zaczął pracować pełną parą i na co mu to? Jak już się za to weźmie, będzie miał roboty po uszy.
Więc w przeciwieństwie do naszych licznych kolegów uważasz, że mamy do czynienia z przestępstwem? Ale czy w ogóle coś w tej sprawie wskazuje, że może chodzić o zabójstwo? Zawiesił głos. Dysponujesz czymś, na czym mogłabyś się oprzeć, oprócz faktu, że sprawa została zarzucona, a nie umorzona?
Pod gigantycznym swetrem znów odnotowano ruch. Czyli nic nie miała. Karl wlepił wzrok w teczkę. Rita Nielsen na zdjęciu przypiętym spinaczem do pierwszej strony wyglądała na bardzo silną osobę. Chuda dolna część twarzy i bardzo szerokie kości policzkowe. Oczy błyszczące przekorą i wolą walki. Widać było, że olewa tabliczkę, którą trzyma na piersi do zdjęcia policyjnego. Na pewno nie po raz pierwszy robiono jej zdjęcie do archiwów policyjnych. Nie. Na kobietach takich jak ona kara więzienia nie robiła wrażenia. Była twardzielką w czystej postaci, jak to określiły dziwki z jej stajni. Dlaczego u diabła miałaby się targnąć na własne życie?
Przysunął do siebie teczkę, ignorując uśmieszki Rosę.
Czyli rozpoczyna się kolejna sprawa. Dzięki temu pomalowanemu na czarno monstrum.